To wydanie zaczniemy od istotnych wieści dla kierowców. Są utrudnienia na S61 w Warmińsko-Mazurskiem oraz na S12 w Lubelskiem. Za chwilę szczegóły. 500 000 sprawdzonych. MSWiA podsumowuje tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Trudny mecz dla Igi Świątek w Montrealu. Polka przegrała pierwszego seta z Dunką 6-7. Ostrzegamy kierowców na S61 w Warmińsko-Mazurskiem. Między węzłami Ełk Wschód i Kalinowo zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany w tej chwili jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia także na S12 w Lubelskiem. W Markuszowie osobówka uderzyła w bariery. To odcinek między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Uważajcie.
Aktualny obraz faktów.
Prawie 500 000 osób skontrolowali strażnicy graniczni na przejściach z Litwą i Niemcami od wprowadzenia tymczasowych kontroli na początku lipca. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał te dane na odprawie z wojewodami. Spotkaniu przysłuchiwał się reporter RMF FM Michał Krasoń. Co wyniknęło z tych kontroli?
Straż Graniczna od początku wprowadzenia tymczasowych kontroli odmówiła wjazdu na teren Polski 185 cudzoziemcom. Na granicy z Niemcami 124 osobom i 61 na granicy z Litwą, głównie przez braki w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy.
55 osób zwróconych już przez granicę litewską, ale też warto podkreślić, że w minionym tygodniu spektakularna akcja Straży Granicznej, Policji, Wojska, 11 obywateli Somalii i 2 obywateli Sudanu zwróconych na Litwę, więc widać, że te kontrole przynoszą rezultaty.
Mówił Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Rząd zapowiedział już, że kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostaną przedłużone przynajmniej do 4 października.
Hamas zadeklarował gotowość współpracy z Czerwonym Krzyżem w sprawie pomocy izraelskim zakładnikom w Strefie Gazy, jeśli Izrael otworzy stałe korytarze humanitarne i powstrzyma się od nalotów podczas dystrybucji pomocy. Według izraelskich źródeł w tunelach Hamasu przetrzymywanych jest 50 zakładników, z których prawdopodobnie tylko 20 żyje. W Strefie Gazy trwa poważny kryzys humanitarny, a od początku izraelskiej operacji zginęło tam ponad 60 tysięcy cywilów. Izraelskie MSZ poinformowało o zwołaniu specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zakładników. Hamas zapowiedział, że nie złoży broni, dopóki trwa izraelska okupacja. Iga Świątek po tiebreaku przegrała pierwszego seta 1/8 finału turnieju WTA w Montrealu. Po 5 piłkach setowych Clara Tauson wygrała 7-6. W tej chwili jest 5-3 dla Dunki. Trzymamy mocno kciuki za powrót Igi. Na twarde korty w Montrealu wrócimy w faktach o 3:00. A w przyrodzie niestety czuć już jesień. Tak wynika z obserwacji, jakie prowadzą ornitolodzy. Na łąkach Warmii i Mazur można obserwować bocianie sejmiki. Zdaniem badaczy lada dzień bociany odlecą 2-3 tygodnie szybciej niż zwykle.
No, dla nas ludzi jest to znak, że bociany za chwilę rozpoczną wędrówkę na zimowisko. Część ptaków już to zrobiła, już są w trasie na zimowisko. Natomiast dla bocianów to nie ma większego znaczenia. To nie jest tak, że one umawiają się, którędy lecieć, bo one doskonale wiedzą, którędy lecieć. To raczej jest kwestia obrony przed drapieżnikami, czyli po opuszczeniu gniazda, jeżeli jakaś grupa ptaków spotyka się w jednym miejscu, są bezpieczniejsze. One w ten sposób mogą wypatrzyć drapieżnika szybciej, ostrzec się nawzajem i w ten sposób przeżyć.
Powiedział RMF FM Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dziś w nocy powiemy Wam też, jakie jeszcze ptaki szykują się do migracji. W faktach teraz czas na rozmowę. Rodzinny dom Zofii Naukowskiej w Wołominie został zbudowany w 1895 roku przez ojca pisarki Wacława Naukowskiego. Nie obmyślając nazwy na to miejsce ziemi, mówiliśmy o nim po prostu Górki. I tak na długo zostało. Dopiero wiele lat później otrzymało nazwę Domu nad Łąkami, pisała Zofia Naukowska. Dziś w tym budynku mieści się Muzeum Zofii i Wacława Naukowskich. Nasza dziennikarka Magdalena Greinert zwiedzała je razem z dyrektorką placówki Agatą Sobą.
Pierwsze pomieszczenie, do którego, jak już wyjdziemy z wiatrołapu, wchodzimy na naszej ekspozycji, to jest dzisiaj tak naprawdę hol, ale dawniej to był pokój stołowy. Rodzina Naukowskich jadała tutaj posiłki. Tutaj się zbierano przy wspólnym stole okrągłym, jak to Zofia pisała, w tym za małym jadalnym pokoju, gdzie lampa wisiała bardzo nisko nad stołem i z którego można było wyjść bezpośrednio do ogrodu. Dzisiaj, drodzy Państwo, tutaj od strony południowej mamy tylko fragmenty tarasu, właściwie zagospodarowanie terenu, które ma wspominać czy przypominać pomysł Wacława Naukowskiego na to, jak można można wykorzystać tę przestrzeń. Natomiast dawniej tu od strony południowej było ich prywatne podwórko, prywatny ogródek, tarasy, na których uprawiano pomidory, fasole. Na dole uprawiano kukurydzę, co jest bardzo ciekawe, bo mówimy o końcówce wieku XIX, a u Wacława Naukowskiego na dole już kukurydza rosła. Dzisiaj teren parku, tutaj od strony południowej wgrodzony, mamy również ostatni fragment łąk wołomińskich. A te łąki 100 lat temu rozpościerały się od podnóża naszego domu i sięgały aż do Osowa. W jednym miejscu w dziennikach Zofia wspomina, że gdy wejść na balkon, na pięterku, ten balkonik z jej sypialni, to widać miejsce, w którym zginął ksiądz Skorupka, czyli na przestrzeni mniej więcej 5 kilometrów nie było żadnych domostw, może kilka domów, natomiast te łąki tak naprawdę, jak ona pisała, nie miały końca.
Łąk bez końca nie widać, za to widać to wyjście, o którym pani dyrektor mówiła, wyjście do ogrodu. Teraz mamy tutaj taki mały taras.
Tak, malutki mamy tutaj tarasik przed samymi drzwiami. Fragment takiego tarasu tuż przed domem i wiemy, że on dawniej też był. No dzisiaj jest oczywiście utwardzony, w naszym wypadku teraz po remoncie cegłą, natomiast kiedy naukowcy tutaj mieszkali, no to oczywiście było tutaj naturalnie. Nie wiem, czy trawka, bo tutaj właściwie nic nie chciało rosnąć, dlatego Wacław Naukowski wymyślił te tarasy, żeby można było chociaż odrobinę wody tutaj zatrzymać i cokolwiek, żeby mogło tutaj urosnąć. No, mamy w tym momencie 3 te tarasiki i tak jak wspomniałam, to jest raczej oddanie hołdu i nawiązanie do tego, jaki pomysł na zagospodarowanie tego terenu wokół domu, w najbliższej okolicy domu miał Wacław Naukowski, czyli ojciec Zofii i Hanny.
Kiedy z tego kiedyś stołowego pokoju przejdziemy w prawo, to...
Zapraszam Państwa, kiedy wejdziemy do pokoju po prawej stronie, za podwójnymi drzwiami kryje się salon. Drodzy Państwo, dom został zbudowany w 1895 roku jako dom letni. To warto zauważyć, że nie miał służyć rodzinie Naukowskich jako dom całoroczny. Wacław Naukowski wiedział, że praca, że życie środowiskowe, życie codzienne jest w Warszawie, a Wołomin pojawił się jako miejsce, do którego można było przyjeżdżać po to, żeby odpocząć, żeby odetchnąć od zgiełku wielkiego miasta. Po co by nie mówić, Warszawa pod koniec wieku XIX była już wielkim miastem, miastem głośnym, szumnym, ciasnym, więc wyjazd na wieś do miejsca, które skąpane było w zieloności, do miejsca, które dawało wytchnienie, to było dla rodziny Naukowskich bardzo, bardzo ważne. Więc gdy wybudowano ten domek, to od razu został tutaj stworzony pokój, który miał służyć przyjmowaniu gości. I od razu też w tym domu pojawia się instrument, fortepian. Wszystkie 3 panie Naukowskie, zarówno mama, jak i obie córki, potrafiły grać. Do naszych czasów niestety nie przetrwał ten fortepian, o którym Zofia pisała, że był długi, żółtawy i pamiętający jeszcze czasy Chopina. Natomiast my mamy wielką przyjemność pokazywać dzisiaj naszym gościom, naszym zwiedzającym instrument, który należał do Zofii Naukowskiej. Drodzy Państwo, ten instrument, który Państwo obejrzycie w naszym salonie, to fortepian salonowy marki Schwechten, na który Zofia Naukowska dostała przydział po zakończeniu II wojny światowej. Przez krótki moment stał w jej łódzkim mieszkaniu na Bandurskiego, a później, gdy przyniosła się do Warszawy, to razem z instrumentem. To jest jeden z naszych najcenniejszych eksponatów, bo drodzy Państwo, po rodzinie Naukowskich zostało bardzo niewiele pamiątek. Dlatego, że rodzina Naukowskich, tak jak większość mieszkańców Warszawy, wyszła z wojny w tym, co miała na sobie.
Pani dyrektor, a poza fortepianem, co tu jest jeszcze taką pamiątką po rodzinie?
Takim autentycznym eksponatem, przedmiotem, który pamiętał czasy Naukowskich, jest jeszcze biurko. Biurko, przy którym Zofia Naukowska pracowała w ostatnich latach swojego życia. Mamy też przyjemność pokazywania Państwu laski spacerowej Wacława Naukowskiego, książek, które należały do prywatnego księgozbioru i Wacława, i Anny, a później Zofii. Tych książek, drodzy Państwo, na ekspozycji mamy wyłożone całkiem dużo, natomiast tych, które należały do tego prywatnego księgozbioru rodziny Naukowskich, jest niewiele. Niewiele, bo do naszych czasów przetrwało 221 woluminów. To jest bardzo niedużo, biorąc pod uwagę, że mówimy o rodzinie, w której oszczędzano na wszystkim z wyjątkiem książek. To fakt, że do lat 50. przetrwało tylko 200 tytułów, to bardzo, bardzo niedużo. Ale to są najcenniejsze książki. To są te książki, które Zofia uznała za najważniejsze, czyli najważniejsze tytuły ojca, pierwsze wydania jej książek, a do tego jeszcze przechowała przez pożogę wojenną w domu u swoich przyjaciół w Adamowiźnie pod Grodziskiem Mazowieckim u Zofii Zartowej jeszcze do tego rękopisy dzienników i rękopisy życia wznowionego.
Czy to biurko właśnie Zofii Nałkowskiej jest tutaj po sąsiedzku?
Tak, jest tutaj po sąsiedzku, bo cały domek jest maleńki, ale stoi w pokoju bibliotecznym dzisiaj.
Możemy tam zajrzeć?
Oczywiście, zapraszam. Więc drodzy Państwo, jak przyjedziecie odwiedzić nasz domek, to zobaczycie, że on jest wybudowany tak bardzo klasycznie w anfiladzie, więc przechodzimy z jednego pokoju do drugiego. Można po prostu obejść nasz domek w kółko. Jesteśmy w tym momencie już w bibliotece obecnej, ale zdradzę Państwu tajemnicę, że dawniej to była kuchnia. Natomiast gdy remontowano ten dom w latach 80., to uznano, że, my się tak troszeczkę śmiejemy z tego, że uznano, że w domu u pisarza ważniejsza jest biblioteka niż kuchnia, więc rezygnowano z kuchni. Prawda jest taka, że dom musiał być poddany bardzo gruntownemu remontowi, więc ta kuchnia to nie byłby remont odtwarzający, tylko trzeba by było tę kuchnię na nowo tutaj zaaranżować, bo po 30 latach użytkowania tego domu przez lokatorów komunalnych, no oczywiście ten remont musiał być bardzo daleko posunięty. A dzisiaj, dzięki temu, że zrezygnowano z pomieszczeń kuchennych na rzecz biblioteki, mamy miejsce, w którym prezentujemy książki Zofii Nałkowskiej, ale one znajdują się tylko na tych dwóch górnych półkach, bo tak jak wspomniałam, ten księgozbiór został przez pożogę wojenną bardzo mocno okrojony. Reszta książek to już są nasze zbiory muzealne.
Czym byłoby biurko bez rodzinnych pamiątek? I tutaj mamy też zbiór fotografii. Co to jest, pani dyrektor?
Mamy tutaj fotografie, drodzy Państwo, które pokazują dwa wydarzenia bardzo istotne w okresie powojennym dla Zofii Nałkowskiej. Pierwsza od lewej, Zofia Nałkowska w berecie i popielicach, o których ona też pisze w dziennikach. To jest fotografia wykonana właśnie w trakcie jej pracy w Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. Następna fotografia, pionowa, jest to fotografia wykonana w 1951 roku, upamiętniająca jej pierwszą wizytę na Wołomińskich Górkach, czyli w tym domu, od momentu sprzedaży. Rodzina Nałkowskich, mama tak naprawdę Zofii i Hanny, sprzedała ten dom jesienią 1937 roku i Zofia Nałkowska po raz pierwszy mogła ten dom odwiedzić i mogła do tego domu wejść w maju 1951 roku. Wierzcie mi Państwo, że ta fotografia została wykonana w maju. Zofia trzyma bez w ręku, ale maj był równie kapryśny, widać, tamtego roku, jak nasze tegoroczne wakacje, więc Zofia jest w całkiem grubym płaszczu. Obok znajduje się notesik, spis telefonów. To jest notesik, który należał do Zofii Nałkowskiej. Jak tutaj Państwo będziecie mogli zobaczyć, notatki robione w tym notesiku są wykonane ołówkiem. Zofia Nałkowska tutaj pozostała wierna nauce ojca. Wacław Nałkowski też większość swoich notatek robił ołóweczkiem, bo było najtaniej.
Mówiła dziennikarce RMF FM Magdalenie Greinert Agata Sobczak, dyrektor Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich. Na koniec jeszcze najnowsze doniesienia z twardych kortów w Montrealu. Iga Świątek po blisko 2 godzinach gry przegrała z Klarą Tauson 6-7, 3-6 i tym samym niestety pożegnała się z turniejem.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.